Kochani, chciałem, aby imię Pańskie uwielbione było przez słowo, przez śpiewanie nasze, przez modlitwy. I naprawdę pragnę tego, abyśmy dzisiaj uwielbili naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Chciałem dzisiaj mówić o takiej nietypowej może sprawie. Szklane morze przed tronem Boga. To jest takie opisane w Słowie Bożym taka rzeczywistość, która coś oznacza dla naszego życia, dla życia wszystkich wierzących ludzi, w ogóle wszystkich ludzi. Dwa fragmenty przeczytamy, po dwa wersety. Pierwszy to jest Księga Habakuka, drugi rozdział, 13 i 14 werset. Później jeszcze z Habakuka kilka wersetów przeczytamy. 13 i 14 werset mówi tak. Czyż nie pochodzi to od Pana zastępów, że ludy mozolą się nad tym, co pożera ogień, a narody trudzą się nad tym, co nie ma wartości, lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. I Księga Izajasza, 11 rozdział, 9 i 10 werset. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Szklane morze przed tronem Bożym. W objawieniu Jana w 4 rozdziale, w 6 wersecie jest powiedziane tak. Przed tronem znajdowało się szklane morze, podobne do kryształu. A na środku tronu i wokół niego znajdowały się cztery stworzenia, pełne oczu z przodu i z tyłu. Szklane morze to po prostu szklane morze. Jakbyśmy wnikliwie nie studiowali tego zagadnienia, to wciąż będzie to szklane morze. Cóż to takiego jest? Możemy sobie tylko wyobrazić, że Jan zobaczył jakieś morze przed tronem, szklane, to znaczy gładkie jak tafla szkła, błyszczące jak kryształ. Tak wypowiada się o tym Słowo Boże. O podobnym morzu wspomina Jan też i później, w objawieniu Jana w 15 rozdziale, w 2 wersecie. I ujrzałem jakby morze szklane, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklanym, trzymając harfy Boże. Job opisuje szkło jako coś równie wartościowego, co złoto, perły czy kryształ. Joba 28 rozdział, 12 werset przeczytajmy, a później jeszcze 17 i 18. Lecz gdzie można znaleźć mądrość, a gdzie siedziba rozumu? 17. Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło. Nie można jej zamienić na kosztowności szczero złote. Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły. Czy pojawia się wcześniej w Biblii coś, co było zobrazowane jako szklane morze? Są trzy takie rzeczy, na które warto zwrócić naszą uwagę. Po pierwsze, w świątyni zbudowanej przez Salomona bezpośrednio przed wejściem do miejsca świętego, czyli w tej samej lokalizacji, w której zobaczył ją Jan, to samo miejsce, znajdowała się spiżowa kać, oparta na 12 bykach. Pierwsza Królewska, 7 rozdział, 23 werset mówi tak. Sporządził też kać odlewaną, wyobrażającą morze, okrągłą długości 10 łokci od krawędzi do krawędzi. Obwód zaś jej wynosił 30 łokci. I druga kroniki, to samo mówi 4:2, kazał też sporządzić kać odlewaną, wyobrażającą morze, okrągłą. A w Jeremiasza w 52:17 jest powiedziane, a kolumny spiżowe przybytku Pana, jak i podwozia i spiżowe morze, które było w przybytku Pana, porozbijali Chaldejczycy. A druga kronik, 4:2-6 przeczytajmy. Następnie sporządził odlew okrągłego morza o średnicy 10 łokci, o wysokości 5 łokci i o obwodzie 30 łokci. Pod nim były dokoła odlewy rozchylanych kielichów kwiatowych, 10 na 1 łokieć, opasujących to morze w krąg. W jego odlewie było razem odlane 2 rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. Stało ono na 12 wołach. 3 zwracały się ku północy, 3 ku zachodowi, 3 ku południowi, 3 na wschód. Morze to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do wewnątrz. Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg jego był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła 1000 bat. Zrobił też 10 kadzi i postawił ich 5 po prawej stronie i 5 po lewej, aby obmywać w nich to, co przygotowano na całopalenie. Morze natomiast służyło kapłanom do mycia się w nim. To według Biblii Tysiąclecia przeczytałem, tak dobitnie, wyraźnie tam było o tym morzu powiedziane. A więc woda w tej kadzi służyła kapłanom do obmywania się. Drugie przyrównanie tego, co Pismo Święte mówi o morzu, czasami w Biblii morze określane jest jako symbol czy obraz faktu, że Bóg będzie znany na całej ziemi. Izajasza 11:9 mówi tak, nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. A Habakuka 2:14 mówi, lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Jeszcze morze w Piśmie Świętym jest też symbolem tłumów ludzi. Izajasza 17:12 mówi, biada, wrzawa licznych ludów, burzą się jak burzy się morze, szum narodów, szumią jak szum gwałtownych wód. I w Izajasza 57:20 mówi, lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Skoro ci bezbożni są porównani do morza wzburzonego, niespokojnego, to możemy też powiedzieć analogicznie o pobożnych i porównać ich do morza spokojnego, o powierzchni gładkiej jak tafla. W Ezechiela 26:3 napisane jest tak. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, oto wystąpię przeciwko Tobie Tyrze, wywiodę przeciwko Tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale. A w Daniela w 7:9-10 mówi, patrzałem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Ten fragment nie mówi bezpośrednio o morzu. Ale patrząc na pozostałe elementy całego tego opisu i porównując je do elementów wizji Jana, można wyraźnie powiedzieć, że przed tronem znajdowało się mnóstwo tysięcy ludzi lub innych istot stojących w tym miejscu w momencie otwarcia ksiąg na rozpoczęcie sądu. Szklane morze oznacza tłum ludzi. Tłum ludzi, którzy poznali Boga, uwierzyli w Niego i zawierzyli się Jezusowi. Spiżowa kać umieszczona przed wejściem do miejsca świętego, świątyni izraelskiej, wyobraża właśnie to szklane morze. I ten symbol jest cały czas przewijający się przez całe Pismo Święte. Abyśmy wiedzieli, że Bóg cały czas oczekuje na ludzi, którzy będą Go wielbić. Dlatego właśnie bezbożnicy są jak wzburzone morze, z którego wydobywa się muł i błoto. Ale wierzący ludzie są jak nienaruszona tafla uwielbienia dla Boga. Wspaniałego czasu, który Bóg ma ze swoim ludem. Dlatego w Słowie Bożym jest powiedziane, że Bóg jest obecny w chwałach swojego ludu. Bóg jest obecny, jeśli Go wielbimy, jeśli Go wywyższamy. Dlatego to jest takie ważne, aby uwielbienie w zborze, w kościele dzieci Bożych miało wielkie znaczenie. Było postawione na wysokim poziomie. Było postawione na duchowo namaszczonym poziomie. Abyśmy przyłożyli się do tego, przyłożyli nie tylko naszą rękę, nasze struny głosowe, ale przyłożyli do tego nasze serce, aby ta nienaruszona tafla wody, morza, była nie tylko symbolem uwielbienia Boga, ale była autentycznym przeżyciem Kościoła Bożego, autentycznym przeżyciem tych dzieci, które są Bożymi dziećmi. Dlatego właśnie przykładajmy wielką uwagę do uwielbienia Boga. Ono ma ogromne znaczenie, ogromne znaczenie. Dlatego też Bóg tak pokierował tą społeczność, aby uwielbienie w zasadzie zajmowało no co najmniej połowę całego zgromadzenia. Połowę całego zgromadzenia. Czasami nawet troszkę więcej zajmuje niż głoszone słowo. Ale tak Bóg chce, tak Duch Święty prowadzi i dlatego tak właśnie czynimy. Dlatego tak właśnie prowadzimy pracę na chwałę naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Jako dzieci Boże, zgromadzone przed obliczem Boga, jesteśmy zawsze widziani przez Boga jako szklane morze chwalców Bożego imienia i sług Boga żywego. Bóg nas tak widzi, że jesteśmy spokojni, uwielbiamy Pana. To nie znaczy, że mamy nie ruszać się i uwielbiać Pana i tylko dzióbki otwierać. My mamy uwielbiać Pana, to znaczy Bóg nas widzi jako ogólnie jako chwałę swoją. Jako chwałę i dlatego Bóg jest obecny w chwałach swojego ludu. Jest obecny. Jeśli chwalimy Boga naprawdę, czcimy Go i wywyższamy, to Bóg jest obecny. Wszelka forma, która płynie z serca naszego, to jest naprawdę ważne, aby trafiało to przed tron majestatu Bożego. Ale coraz częściej pojawiają się w ustach tych, którzy są zmęczeni tym, co dzieje się w ich życiu, w ich rodzinach i w kraju, w którym żyją. I Dawid tak wołał w psalmie 13, wersecie 2. Dopókiż, Panie, będziesz mnie stale zapominał. Dopókiż zakrywać będziesz oblicze swoje przede mną. Tak wołał też Habakuk. Tak dzisiaj wołają tłumy. Prorok doświadcza tego, co nie jest nam obce. On woła, on krzyczy, chodzi w swojej komnacie od ściany do ściany. Wznosi ręce, znowu woła i modli się, i pada na kolana i płacze i co się dzieje? Nic się nie dzieje. Bóg nie odpowiada. Przynajmniej na razie. Bardzo często taka sytuacja ma miejsce w naszym życiu. Czy jest nam to obce? Oczywiście nie. Habakuk, podobnie jak my, nie mógł patrzeć na to, co działo się w jego kraju. Nie mógł patrzeć na rzeczywistość, która miała miejsce dookoła niego. Patrzył na zepsucie i bezprawie swego narodu i rozpaczał w sercu swoim. Przemoc była na porządku dziennym. Biblia mówi o Jojakimie, że czynił to, co złe w oczach Pana. Król izraelski czynił to, co złe w oczach Pana. Czy my jesteśmy sprawiedliwi i nie czynimy nic, co złe w oczach Pana? Warto się nad tym zastanowić. Pomyśleć, bo Bóg objawia. Bóg pokazuje, co się dzieje wokół nas. Jeżeli głowa państwa czyni to, co złe w oczach Pana, to jak musi wyglądać cały jego kraj? Jak wygląda kraj, który nie zna Boga? Jak wygląda życie człowieka bez Boga? Jak wyglądają małżeństwa bez Boga, o ile jeszcze są? Jak wyglądają nasze dzieci bez Boga i jak będzie wyglądać ich przyszłość? Musimy zdawać sobie z tego sprawę. W jaki sposób są kształtowane następne pokolenia? Przez nas, przez rodziców. Przez wujków, ciotki, dziadków. Jak są kształtowane nasze rodziny? Habakuk otrzymuje odpowiedź, jednak nie taką, która by mu się podobała. Tak jak często to się dzieje w naszym życiu. Zamiast cudownej przemiany narodu otrzymuje wizję najazdu Chaldejczyków. Zastanawiamy się, czemu następują pewne wydarzenia. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że Bóg na wszystko patrzy, wszystko widzi. Przed Bogiem nie jesteśmy w stanie nic ukryć. Przed innymi ludźmi czasami przez dłuższy nawet okres czasu udaje nam się ukryć niektóre rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w naszym życiu. Ale i tak one wychodzą na jaw. Bo to, co mówimy w ukryciu, Słowo Boże mówi, będzie ogłoszone gdzie? Na dachach. Żeby ludzie daleko, daleko posłyszeli o tym. Nie ukryjemy tego. I musimy o tym wiedzieć. Dlatego Bóg oczekuje oczyszczenia. Oczyszczenia ludu swojego. Oczyszczenia tych, którzy są Jego sługami, którzy działają w Jego imieniu. Nie ukryjemy się przed Panem. Bóg widzi każdy szczegół naszego życia. Kiedy modlimy się o kogoś lub o samych siebie, to zamiast natychmiastowej, cudownej przemiany mogą pojawić się okoliczności, które jakby zaprzeczały temu, o co się modlimy. Jakby wręcz przeciwnie, dzieją się inne rzeczy, niż wołamy do Boga. I zastanawiamy się, a czemu tak? A czemu tak? I czasami nawet pytamy się Boga, Panie, czemu tak się wydarzyło? Bóg mówi, chcesz wiedzieć? no to ci powiem. To uczyniłeś nie tak, to uczyniłeś nie tak, to uczyniłeś nie tak i to uczyniłeś nie tak. A kiedy ciebie napomniałem, nie upamiętałeś się. Dlatego właśnie niektóre rzeczy nie mają pozytywnego zakończenia w naszym życiu. Ale nie poddawajmy się jednak. To Bóg ma swój czas i swoje sposoby, aby odpowiedzieć na nasze modlitwy. Prorok nie obrażał się na Boga, ale jeszcze bardziej skłaniał się, aby usłyszeć Jego głos i doświadczyć Jego obecności. I tutaj przeczytajmy Habakuka, 2, 1-4. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. Nie opóźni się. Co takiego? Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jakże często słyszymy te słowa. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I przyrównujemy to słowo, od razu przymierzamy do siebie i mówimy tak: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I jesteśmy pewni, że tymi sprawiedliwymi wymienionymi w Piśmie Świętym to jesteśmy my właśnie. No bo któż inny jak nie my, prawda? I tu by się chciało powiedzieć amen. My jesteśmy sprawiedliwi. Ale wiecie, to słowo zaczyna się o to: człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Wiecie, w jaki sposób rozpoznać sprawiedliwego i niesprawiedliwego? Jeśli nie ma spokoju duszy, to nie jesteś sprawiedliwy. To mówi Słowo Boże. Ale z wiary można żyć, jeśli się jest sprawiedliwym. W jaki sposób to się dzieje? Poprzez wypełnianie Bożych praw. Poprzez przestrzeganie Bożego Słowa. My nieraz tak sobie myślimy: o, ci nauczeni w piśmie, faryzeusze, samo słowo faryzeusz, to wiemy, co to takiego, prawda? To jest taki człowiek, oszust taki. Pokazuje, że jest taki święty, a tak naprawdę to jest pełen zgnilizny, jak Jezus Chrystus powiedział. O, wy faryzeusze! No oczywiście, jak Jezus Chrystus mówi wy faryzeusze, to nie mówi przecież do nas, mówi do nich. No właśnie, trzeba by na pewno. Jeśli wasza sprawiedliwość, powtarzam, jeśli wasza sprawiedliwość, bo my nieraz mówimy tylko o usprawiedliwieniu, Bóg mnie usprawiedliwia, ale oprócz tego Bożego usprawiedliwienia, to Boże usprawiedliwienie niesie w sobie zachętę do tego, żebyśmy już takie sprawiedliwe życie prowadzili. Nie tylko ciągle byli przez Boga usprawiedliwiani, ale zostali usprawiedliwieni i cichy, spokojny żywot wiedli. A więc sprawiedliwy człowiek, jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, to co? To będziemy odrzuceni. I musimy się tego nauczyć. Musimy to w siebie wpoić. Musimy to zapamiętać, że kierunek naszego życia idzie ku sprawiedliwości. Nie ku lepszemu zamaskowaniu się, nasza sprawiedliwość lepsza od faryzeuszów, bo w życiu faryzeuszów było widać, że oni się są fałszywi. A my się tak ukryjemy, że nie będzie widać, że my jesteśmy niesprawiedliwi. My tak się ukryjemy, że nikt nie będzie wiedział, że my jesteśmy niesprawiedliwi. Nikt nie będzie widział. Ale jest taki jeden, który widzi zawsze. We wszelkim ukryciu, we wszelkim schowku. A wiecie, kto to taki? Wiecie. Jezus Chrystus. I dlatego właśnie musimy się nauczyć tego, że jeśli nie masz spokoju duszy, to znaczy, że Bóg daje ci znak, że nie jesteś sprawiedliwy. Jeśli nie jestem sprawiedliwy, to nie dla mnie jest życie z wiary. Zwróćmy na to uwagę. Nie dla mnie jest życie z wiary, bo tylko sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Więc jeśli prowadzisz sprawiedliwe życie, możesz liczyć, że będziesz żył z wiary. Będziesz mówił do Boga, będziesz wołał do Boga i On ci odpowie. I On ciebie wyratuje, On ciebie podniesie, On ciebie nauczy, On ciebie zaopatrzy, On ciebie pobłogosławi. Musimy się tego nauczyć. Bracia i siostry, czy mamy taki posterunek w naszym życiu, jak miał Habakuk, że wyszedł tam na wieżę wysoko? Czy mamy taki posterunek w naszym życiu? Czy mamy takie baszty, w których wypatrujemy Bożej odpowiedzi? Każdy poranek spędzony na modlitwie to nasz posterunek. Każdy wieczór spędzony na modlitwie to też jest nasz posterunek. Każde nabożeństwo, spotkanie modlitewne i każda strona Biblii będzie miała dla nas sens, kiedy oczekujemy, że Bóg tym razem przemówi do nas. Przemówi do nas. Nie mówi, nie mówi, wołamy, nie mówi, nic nie słyszymy. Ale czy tak będzie zawsze? Nie, Bóg przemówi. Jeśli mamy w naszych sercach pragnienie usłyszenia Boga, to Go usłyszymy. Czy pragniesz słyszeć Boga? Jeśli nie prowadzisz sprawiedliwego życia, jeśli prowadzisz życie nieczyste, to nie spodziewaj się błogosławień. Bo Bóg zarezerwował swoje błogosławieństwa dla tych, którzy Go słuchają. Dla tych, którzy Go szukają. Dla tych, którzy za Nim tęsknią. Czy pragniesz tęsknotą Bożej woli w swoim życiu? Czy nienawidzisz grzechu, który w twoim czy w moim życiu zagnieździł się? Czy walczysz z Nim? Czy przeciwstawiasz się? Czy wyrzucasz Go ze swojego serca? Czy nienawidzisz grzechu, który zaczyna instalować się w twoich zmysłach? Czy zwracasz uwagę na to, że w twoich myślach, w twoich wyobrażeniach, w twojej głowie gnieździ się smród? Gnieździ się gnój? Gnieździ się to wszystko, co jest nieczyste? Czy zwracamy na to uwagę? Jeśli nie będziesz dobrze pilnować swojego domu, to wszędzie zalęgną się najprzeróżniejsze robactwo, najprzeróżniejsze zwierzęta, myszy, szczury, najprzeróżniejsze ptaki zrobią sobie gniazda, na twoich parapetach, na twoich szybach, na całym twoim domu. A jeszcze później przyleci ptak i na kominie zrobi sobie gniazdo. Jeśli nie będziesz dbać, to szatan zrobi sobie gniazdo na twojej głowie, a później wejdzie do twojej głowy, do środka i będzie działać. Pamiętamy tych ludzi, którzy są opisani w różnych działaniach mężów Bożych, którzy wyganiali demony. I pytali się tych ludzi zanieczyszczonych, a właściwie pytali się ducha, który w nich mieszkał. Jak wszedłeś? Jaki sposób się znalazły w środku, wewnątrz tego człowieka? I wszyscy doskonale wiemy, co duch nieczysty odpowiadał. Przez myśli. Widzimy, jakie to są drzwi, przez które duch nieczysty wchodzi do środka człowieka? Jeśli otworzysz te drzwi, Jezus Chrystus stoi i mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto usłyszy, otworzy, to wejdę. Szatan stoi u drzwi i kołacze. Kto usłyszy i otworzy, to on wejdzie. Pamiętamy, co Bóg powiedział do Kaina? Grzech u drzwi serca twojego. Ale ty masz... Co masz robić? Panować nad nim. Ty masz panować nad nim. Ludzie bardzo często czekają, że to Bóg będzie panował nad grzechem w naszych sercach. A Słowo Boże wyraźnie mówi, że to ty masz panować. Nie Bóg panuje nad grzechem w twoim sercu. Ty masz panować. To zostało zlecone tobie. Jak to jest, kiedy pracodawca zleca pracownikowi jakąś pracę do wykonania, przychodzi, a kto inny wykonuje tą pracę? I pyta się, ale czemu ty wykonujesz tą pracę? A no bo tamten mi kazał. Ale to ja jemu kazałem to zrobić. No ale praca jest wykonana. Czy tak to ma być w naszym życiu? My czekamy, żeby za nas zawsze ktoś inny zrobił. I to prace, które nam sam Bóg zlecił, powiedział: ty masz to zrobić. Szatan u drzwi serca twojego, ale ty masz mu dać odpór. Jeśli dasz mu odpór, to co on zrobi? Ucieknie od was. Nie odejdzie spokojnie, albo nie będzie dalej pukał i stukał i dobijał się. Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi: ucieknie od was. Ucieknie, nie odejdzie, ucieknie. Czy dajesz odpór? Czy dajesz odpór? Jojachin, król izraelski, przyjął szatana z otwartymi ramionami. I on działał w całym państwie, jak chciał. Robił, co chciał w całym państwie. Będzie robić, co chcieć w całym twoim domu, w całym twoim małżeństwie, w całej twojej rodzinie. Będzie robić, co będzie chciał. Jeśli mu na to pozwolisz. Widzimy, jak ważne jest, żeby nie pozwalać działać szatanowi w naszym życiu, żeby nie pozwolić rozwijać się grzechom w naszym życiu. Możesz powiedzieć: no ale ja tak nie panuję jakoś nad tym, tak mi nie wychodzi. A to już jest inna sprawa. Jeśli w walce ze złym potrzebujesz pomocy, to Bóg ci pomoże. Ale walkę musisz podjąć ty. Bóg ci pomoże. Jeśli zależy ci na zwycięstwie, przeciwstawiasz się, nienawidzisz grzech, to pozbędziesz się go. wiemy, kiedy nie możemy pozbyć się grzechu w naszym życiu? Kiedy nie możemy się pozbyć grzechu w naszym życiu? Kiedy go bardzo lubimy. Kiedy bardzo lubisz grzech, który popełniasz, nie pozbędziesz się go. Za żadne skarby. Musisz go nienawidzieć. Musisz go nienawidzieć. Jeśli nienawidzisz grzechu, to jeśli sam sobie nie poradzisz, Bóg ci pomoże. Ale musisz go nienawidzieć. I to się zaczyna od naszych myśli, od naszego serca, od naszego działania, od naszych konkretnych, podjętych przez nas wysiłków, żeby pozbyć się grzechu. Ja z niektórymi z was rozmawiałem, kiedy mieli problemy na samym początku, kiedy mieli problemy z paleniem tytoniu. Nie mogli rzucić. Za nic nie mogli rzucić. Wiecie, co im powiedziałem? Wyzwolili się jak najbardziej. Taką wymyśliłem terapię, takim, wiecie, i się spotykałem z nimi przez rok czasu i tłumaczyłem im, i oni musieli, nie. Powiedziałem im to, co przed chwilą powiedziałem wam wszystkim. Musisz znienawidzieć. Jeden z braci z naszego zboru na samym początku, kiedy mu to powiedziałem, dosłownie w ciągu 2-3 dni powiedział mi: Piotrze, jestem wolny. Jestem wolny. Znienawidziłem. I jestem wolny. Tak się dzieje z każdym zniewoleniem, z każdym grzechem, z każdą nieprawością. Jak znienawidzisz, to nie pozwolisz sobie więcej na to, aby to dosięgało ciebie w twoim życiu. Inaczej wszystko stracisz. Wszystko stracisz. Nie tylko troszeczkę stracisz. Nie tylko tyci paznokieć tylko obetniesz sobie, tylko tyle stracisz. Życie stracisz. I to nie tylko życie na tej ziemi, ale wieczne życie stracisz. Dlatego to jest takie ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że to szkliste morze jest spokojne. Dzieci Boże są spokojne. Żyją w sprawiedliwości przed Bożym obliczem. Nie grzebią się w całym tym błocie i tylko błoto i muł wydostaje się na wierzch. Jak zaczynasz dosięgać głębiej życia ludzi wierzących, to muł i błoto wychodzi. Brudy i grzechy wychodzą. Gdzie się nie dotkniesz, to brud. Gdzie się nie dotkniesz, to grzech. Dlatego właśnie Bóg do nas mówi dzisiaj, że oczekuje na to szkliste morze, jak kryształ. To jest tajemnica błogosławieństwa Bożego dla naszego życia. Morze szkliste, czyste jak kryształ. Tego Bóg oczekuje od naszego życia. I dlatego musimy stanąć w szczerości przed Bożym obliczem, aby Boże objawienie nas dosięgło, aby Boża łaska wypełniła nasze serca. Zaczyna się wszystko od Bożego przebaczenia, od Bożego usprawiedliwienia. Ale to jest początek drogi, tak jak na samym początku trzymasz za ręce dziecko, kiedy ono uczy się chodzić. Kiedy dziecko twoje ma 18-19 lat, dalej go tak prowadzisz? Tak? chyba że jest chory. Jesteś zdrowy, czy jesteś chory, chrześcijanin? Nadal ciebie za rączki trzeba prowadzić? Czy już umiesz chodzić w sprawiedliwości i czystości? Czy ciągle ciebie trzeba przyłapywać na czymś, że coś nie tak czynisz? Czy już idziesz sam i odpowiadasz za siebie? I ponosisz konsekwencje, jeśli włazisz w rzeczy, które nie są zgodne z wolą Bożą. Zastanów się, dlaczego przychodzą na nas doświadczenia, próby? Dlaczego naród izraelski był morzony głodem? Pamiętacie? Nowy Testament to wyjaśnia. Morzył ich głodem, pragnieniem, głodem. Pamiętacie czemu? Jest dokładnie uzasadniony. Aby zobaczyć, co jest w ich sercach. Dlatego właśnie przechodzimy przez doświadczenia i próby, bo Bóg chce zobaczyć, co jest w naszych sercach. Bóg chce zobaczyć, jak daleko zaszliśmy w Jego Słowie, w działaniu Bożego Ducha Świętego w naszym życiu. Jak bardzo ufamy Bogu. Jak bardzo trzymamy się Jego woli. Zobaczcie, jak zaczynamy tylko próbować trzymać się tego, co mówi Pan. Jakie błogosławieństwo na nas spływa. Wczoraj zostały wstawione następne okna w naszym nowym budynku. Widzicie, jakie błogosławieństwo? Całe piętro jest już zamknięte oknami w tej pierwszej części budynku. A zamkniemy i te dolne też. Dlatego, że Bóg daje nam swoje błogosławieństwo. Ale zaczyna się wszystko od słuchania Jego woli. Od wykonywania Jego dzieła. Od wykonywania Jego poleceń. Dokładnie tak samo jest w życiu każdego z nas indywidualnie. Czekasz na błogosławieństwo? To wypełniaj Jego wolę. Błogosławieństwo przyjdzie. Budujesz swój własny dom? Wyczekuj Bożego błogosławieństwa, ale żyj w sprawiedliwości. Szukaj oblicza Bożego. Bądź dobry dla innych. Bądź przychylny dla tych, którzy są wokół ciebie. Otwieraj twoje serce. Głęboko wpuszczaj Bożego Ducha Świętego do swojego wnętrza, aby mógł robić porządek, aby mógł prowadzić w mocy swojej. Amen? Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, bo rzeczy, które powiedziałem, nie są wcale przyjemne, ale musimy w tym kierunku iść. Czy się ze mną zgadzasz, czy nie? Musisz się zgodzić ze Słowem Bożym, bo tak Słowo Boże mówi. I nie ma innego wyjścia, absolutnie nie ma.